To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, kardiomiopatia przerostowa może zagrażać nie tylko naszemu zdrowiu, ale także życiu. Co my pacjenci wiemy o tej chorobie? Niewiele. Tymczasem kardiolodzy mówią jasno. Wczesne rozpoznanie jest kluczowe, żeby chory miał szansę na normalne życie, a czasem, żeby w ogóle przeżył. Dlatego dziś w ramach akcji Rozpoznaj kardiomiopatię porozmawiamy o kardiomiopatii przerostowej z panią doktor habilitowaną nauk medycznych Zofią Okosarnowską z pierwszej kliniki kardiologii Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzień dobry panie profesor.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Pani profesor, co to właściwie jest ta kardiomiopatia przerostowa, trudna nazwa. I z jakiego powodu ona się pojawia? Jakie są przyczyny tej choroby?
Pytanie jest, powiem od razu, trudne, ponieważ obejmuje szereg zagadnień związanych z ogólnie przyjętą nazwą kardiomiopatii przerostowej, ponieważ pod tą nazwą kryje się szereg różnych postaci tej choroby, o różnym przebiegu, o różnym też rokowaniu. A więc fakt, że ktoś choruje na kardiomiopatię przerostową, to nie znaczy, że ten przebieg u każdego z pacjentów będzie identyczny. W większości przypadków ta choroba, która charakteryzuje się samoistnym, jakby niespowodowanym czynnikami dodatkowymi obciążenia, wysiłkiem, stresem, zwężaniem zastawki, przerostem czy nadciśnieniem tętniczym może najczęściej, pojawia się przerost niejasnego pochodzenia, co najmniej 15-milimetrowy, jeśli chodzi o grubość ścian. I wówczas mamy prawo na podstawie badania obrazowego, czy badania echokardiograficznego, czy rezonansu magnetycznego, czy tomografii komputerowej, przynajmniej podejrzewać kardiomiopatię przerostową. Bardzo ważny jest w tej analizie wywiad rodzinny. Czy ktoś w rodzinie miał już takie rozpoznanie, bądź występowało podejrzenie tej choroby, albo też występowały zjawiska, które sugerują, że ktoś w rodzinie mógł na tę chorobę zapaść, zwłaszcza w przypadku, kiedy w wywiadzie rodzinnym mamy nagłe zgony przed 40 rokiem życia. To jest bardzo podejrzany wywiad rodzinny.
No dobrze, pani profesor, ale jakie są objawy tej choroby? Co pacjenci obserwują, u których później się okazuje, że chorują na kardiomiopatię przerostową? Co pacjenci obserwują u siebie? Co ich niepokoi i co powinno ich niepokoić? Jakie są objawy tej choroby?
Ta choroba może być całkowicie bezobjawowa. Może zaskakujące, bo pacjent może mieć zmiany w sercu bardzo zaawansowane, a jednocześnie nie mieć żadnych objawów tej choroby. W wielu przypadkach rozpoznajemy ją zupełnie przypadkowo, dlatego że ktoś przed zabiegiem operacyjnym musi mieć wykonane EKG. Badanie EKG jest w 98% absolutnie nieprawidłowe. W związku z tym wykonywane jest badanie echokardiograficzne, które wysuwa podejrzenie kardiomiopatii przerostowej. I taki jest bardzo częsty scenariusz pierwszego kontaktu z kardiologiem, który podejrzewa, a następnie rozpoznaje kardiomiopatię przerostową. Często jest tak, że na przykład starsza osoba trafia do szpitala z powodu zapalenia płuc, również scenariusz EKG, które trzeba koniecznie wykonać, nieprawidłowe, echokardiograficzne. Okazuje się, że w wieku 80 lat po raz pierwszy tej osoby rozpoznano kardiomiopatię przerostową. Przez całe życie nie miała żadnych niepokojących objawów. Pierwszy raz znalazła się w szpitalu. No i wtedy obowiązuje badanie krewnych pierwszego stopnia, czy przypadkiem nie mają kardiomiopatii przerostowej, bo nie jest to choroba w części przypadków genetycznie uwarunkowana, dziedziczna. I wówczas po zbadaniu członków rodziny, krewnych pierwszego stopnia, okazuje się, że dwóch, trzech członków rodziny również ma kardiopatię i również jest powiem, bezobjawowymi. Ale w wielu przypadkach pacjenci mają objawy. Te objawy, może pokrótce powiem, jakie są, bardzo niespecyficzne. To są bóle w klatce piersiowej, ale też niekoniecznie takie typowo stenokardialne, niekoniecznie typowo dławicowe. Często są bardzo niespecyficzne. Duszności, napadowe kołatania serca, ograniczenie tolerancji wysiłku, zawroty głowy, stany przedomdleniowe i omdleniowe. To są też objawy, które występują w kardiomiopatii przerostowej, ale mogą występować w szeregu innych chorób biologicznych. Także tutaj nie mamy w zasadzie żadnego typowego objawu, o którym możemy powiedzieć. To z pewnością jest kardiomiopatia przerostowa.
No tak właśnie, pani profesor, to jak się odróżnia podczas diagnostyki tą kardiomiopatię przerostową od innych chorób serca? Czy to jest takie łatwe, czy może to nastręcza wam pewnych trudności?
Dla kardiologa nie jest to trudne rozpoznanie. Jeżeli mamy do dyspozycji badania dodatkowe, a wcześniej dokładnie zebrany wywiad rodzinny, w tym wywiad i wywiad rodzinny. Badanie EKG jest zazwyczaj bardzo nieprawidłowe. Ze zmianami, które sugerują przerost serca, a niekiedy to EKG sugeruje przebyty zawał serca, którego nie ma w historii choroby tego pacjenta. Badanie echokardiograficzne czy badanie rezonansem magnetycznym potwierdza, że ten pacjent nie przebył zawału serca, a wykonana koronarografia nie wykazuje zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Natomiast jest serce przerośnięte, zazwyczaj przerost rozkłada się asymetrycznie, czyli pewne części serca są przerośnięte, inne nie są przerośnięte, to serce jest sztywniejsze, zazwyczaj bardzo dobrze się kurczy, a pomimo to w wielu przypadkach pacjent odczuwa wyraźnie upośledzoną tolerancję wysiłku. Pomimo doskonałej czynności skurczowej serca jako pompy.
No dobrze, pani profesor, ale tak jak pani właśnie mówi, no to żeby jednak potwierdzić, a właściwie rozpoznać, tak, kardiomiopatię przerostową, potrzebujemy wykonać pewne badania. Jakie badania trzeba wykonać, żeby tą pewność zyskać, że mamy do czynienia z kardiomiopatią przerostową?
Żeby mieć pewność, że to jest kardiomiopatia przerostowa, no to właściwie wystarczy badanie EKG i badanie, jedno z badań obrazowych, badanie na przykład echokardiograficzne bądź rezonans magnetyczny. Natomiast żeby powiedzieć, czy to jest kardiomiopatia genetycznie uwarunkowana, czy to jest choroba spichrzeniowa, która kryje się również pod takim obrazem kardiomiopatii przerostowej, to należy wykonać szereg dodatkowych badań, przede wszystkim badań genetycznych, a w niektórych przypadkach przed przystąpieniem do badań genetycznych, które zasady są drogie, można wykonać badania poziomów pewnych enzymów, których brak może również powodować obraz kardiomiopatii przerostowej.
Pani profesor, ale z drugiej strony, bo tak jak opowiadała pani o tej 80-letniej pani, która dowiedziała się niechcący o swojej kardiomiopatii, to ja rozumiem, że pewnie miała sporo szczęścia, że ta kardiomiopatia no, nie zrobiła jej wcześniej, mówiąc obrazowo, krzywdy. Rozumiem, że to wczesne rozpoznanie jest korzystne dla pacjenta, prawda?
Ma możliwość przeżycia tak jak inni w populacji tych pacjentów. Także czas przeżycia pacjentów z kardiomiopatią przerostową, która nie jest powikłana zaburzeniami rytmu przede wszystkim i ciężką niewydolnością serca, jest taka sama jak populacji ogólnej. A więc w wielu przypadkach ta choroba przebiega łagodnie, aczkolwiek jeśli Państwo zajrzycie do internetu bądź posłuchacie osób, które mają rozpoznaną chorobę i są już dosyć mocno uświadomieni w tej dziedzinie, to na pewno spotkają się z pojęciem nagłego zgonu sercowego, zgonu arytmicznego, udaru mózgu. To są powikłania, ciężkie niewydolności serca, konieczności nawet przeszczepienia serca. To jest pewien niewielki procent pacjentów z rozpoznaną kardiomiopatią przerostową, gdzie przebieg tej choroby może być zły albo można powiedzieć szczególnie złośliwy. Jeśli chodzi o nagły zgon sercowy, to mniej niż 1% pacjentów doświadczy takiego powikłania, a w wielu przypadkach możemy dzięki badaniom dodatkowym, które wykonujemy u tych pacjentów, poza tymi, o których już mówiłam, to również poddajemy pacjentów badaniom holterowskim, elektrokardiograficznym, elektrokardiografii 24-godzinnej czy 48-godzinnej, poszukując różnych złożonych form arytmii, stosując pewne kalkulatory dla tej choroby, możemy z pewnym prawdopodobieństwem podejrzewać, czy chory, z którym mamy do czynienia, jest w grupie wysokiego ryzyka takich powikłań, czy też nie. I to prawdopodobieństwo jest dosyć dobrze walidowane. A więc, tak jak powiedziałam, w wielu przypadkach przebieg jest łagodny, ale pewna grupa pacjentów wymaga szczególnej troski, szczególnego nadzoru oraz w niektórych przypadkach szczepiania urządzeń ratujących im życie, czyli kardiowerterów, defibrylatorów.
Czyli jednym słowem, lepiej jest wiedzieć o swojej kardiomiopatii niż nie wiedzieć, prawda, pani profesor?
Z całą pewnością. Po to, żeby jakby kontrolować się i po to, żeby kardiolog mógł ustalić, na jakim etapie rozwoju choroby pacjent się znajduje.
No właśnie, pani profesor wspomniała o kardiowerterach defibrylatorach. Trudne słowo następne. Pani profesor, jak powinno się leczyć kardiomiopatię przerostową i jak się leczy kardiomiopatię przerostową? Bo pewnie na te dwa pytania mogą być też różne odpowiedzi, tak? Jak to po prostu wygląda w Polsce?
Wygląda tak jak na całym świecie. Nie jesteśmy tutaj upośledzeni, jeżeli chodzi o możliwości leczenia pacjentów. Na całym świecie jest jeden schemat leczenia kardiomiopatii przerostowej, stosunkowo jasno zdefiniowany. W zależności od tego, bo jeszcze nie mówiliśmy o tym, że kardiomiopatia przerostowa może przebiegać pod dwiema anatomicznymi wariantami. Niektórzy pacjenci mają tak zwany wariant z zawężaniem drogi odpływu czy zawężaniem śródkomorowym. To jest taka wersja nieco gorsza, ponieważ daje więcej objawów i nieco utrudnia pacjentowi życie, ponieważ może wywoływać omdlenia, stany przedomdleniowe, zwłaszcza jeżeli to zawężanie w lewej komorze jest z wysokim ciśnieniem zachodzi. Natomiast pacjenci bez zawężania drogi odpływu częściej są mniej objawowi, co nie znaczy, że nie może się wśród tych pacjentów znaleźć ktoś, kto jest zagrożony czy nagłym zgonem sercowym, czy udarem mózgu, czy rozwojem niewydolności serca. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli pacjent jest całkowicie bezobjawowy i nie ma zawężania w drodze odpływu, to może być tylko obserwowany i nie musi otrzymywać żadnych leków. Pacjenci natomiast z postacią zawężającą, po to, żeby zmniejszyć im to zawężanie, które im nieco utrudnia życie, ogranicza ich też tolerancję wysiłku, typowo leczeni są lekami, które mają za zadanie zmniejszyć gradient wewnątrzkomorowy i od dawna są stosowane z tym wskazaniem leki doustne, beta-blokery, inna wersja to są kalcjum-blokery, a ostatnio dołączył jeszcze bardzo nowoczesny lek, mavacamten. To jest lek, który od roku został wprowadzony już zatwierdzony do leczenia tych pacjentów. Na razie bardzo drogi. W Polsce jest możliwość już zakupu takiego leku. jest możliwość też sprowadzenia tego leku na import, na ratunek dla pacjenta, jeżeli ma bardzo ciężką postać zawężającą, oporną na leczenie tymi dwiema wcześniej ze mnie wymienionymi grupami leków.
Natomiast rozumiem, pani profesor, że to jest lek oczywiście, który na razie nie jest u nas refundowany. Natomiast, dlatego wiadomo, jest drogi. Natomiast rozumiem, że tak samo i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważają, że no, ten lek powinien być dostępny dla pacjentów, prawda?
Tak, oczywiście, dlatego zabiegamy o to, aby lek uzyskał możliwość wprowadzenia go na listę leków dostępnych dla pacjentów w programach lekowych. To zazwyczaj takie drogie, nowoczesne leczenie zaczyna się od programów lekowych ściśle nadzorowanych zarówno przez specjalistów w danej dziedzinie, jak i z koniecznością raportowania wyników leczenia, ścisłego nadzoru przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bo są to drogie terapie. Wiele pacjentów z różnych chorobami w takich terapiach lekowych się znajduje, więc myślę, że będzie to pierwsza droga do szerszego wprowadzenia tego leku dla naszych pacjentów. Więc póki tego programu lekowego nie ma, jest możliwość po zaopiniowaniu specjalistę wojewódzkiego wprowadzenia tego leku dla pacjenta w sytuacji zagrożenia życia.
Rozumiem. Pani profesor, gdyby chciała pani powiedzieć nam, pacjentom, co najważniejszego każdy z nas powinien wiedzieć o kardiomiopatii przerostowej, to co by nam pani powiedziała?
No myślę, że po pierwsze, że to rozpoznanie nie jest takie straszne, że nie jest wyrokiem, bo często przy pierwszym spotkaniu z pacjentami spotykam się właśnie z przerażeniem, że pacjent przychodzi z wysokim lękiem, przerażony, zwłaszcza jeżeli to jest młody człowiek, który na przykład jeszcze nie założył rodziny, który chce wiedzieć, co się będzie z nim działo. No po pierwsze, należy pacjentów uspokoić, że przy prawidłowym prowadzeniu nadzoru nad pacjentem, pod tym rozumiem wizyty u lekarzy z badaniem przedmiotowym, wykonywanym za każdym razem badania elektrokardiograficznego, badania obrazowego, echokardiografii raz do roku, podobnie badania EKG Holtera, jesteśmy w stanie wyłapać pacjentów zagrożonych. A z drugiej strony potwierdzić, że u innych pacjentów ten przebieg choroby na ten moment jest łagodny i nie wymaga jakichś bardzo radykalnych kroków. Pod pojęciem radykalnego kroku rozumiem między innymi decyzję o wszczepieniu kardiowertera defibrylatora. Może powiem, na czym to polega. Kardiowerter defibrylator jest to urządzenie, które podobne jest do stymulatora, zresztą taką funkcję stymulującą również może wykonywać. Urządzenie wszczepiane zazwyczaj pod skórę i z elektrodą, która do serca jest doprowadzana, do twardej komory, które to urządzenie przez cały czas monitoruje rytm pacjenta i sprawdza, czy przypadkiem u pacjenta nie zachodzą niebezpieczne dla życia arytmie komorowe. Jeśli wykryje taką arytmię, to ma możliwość leczenia arytmii najpierw poprzez taką specjalną stymulację, przechwycenie kontroli nad częstoskurczem, a jeśli to nie pomaga, no to następuje wyładowanie wysokoenergetyczne. Mówiąc kolokwialnie, takie delikatne popieszczenie prądem, tak jak w czasie kardiowersji elektrycznej, z tym, że ta kardiowersja następuje wewnątrzsercowo, niższą energią. Ale pacjent, jeśli jest przytomny, poczuje niewielki ból w klatce piersiowej. Ale taka interwencja jest interwencją ratującą życie, bo nie ma szybszej interwencji elektrycznej szybszej defibrylacji czy szybszej kardiowersji, jak przy użyciu właśnie wszczepialnego urządzenia. Także żadna ekipa ratunkowa nie jest w stanie szybciej udzielić pomocy pacjentowi. A więc dla pacjentów zagrożonych tego typu powikłaniami szczepiamy te urządzenia. I tutaj cały problem dla kardiologa jest taki, żeby właściwie typować pacjentów, którzy takie urządzenia potrzebują. Oczywiście moglibyśmy na dobrą sprawę powiedzieć, to dlaczego nie wszczepiamy pacjentom, skoro 1% jest zagrożony nagłym zgonem sercowym. No otóż nie wszczepiamy wszystkim, ponieważ jest to urządzenie sztuczne, które ma swoje też wady. No może ulec zakażeniu, może ulec elektroda przesunięciu dyslokacji, może spowodować perforację mięśnia serca. Jest to ciało.
Wiąże się to z pewnym ryzykiem po prostu.
Ryzyko samego wszczepienia też istnieje, ale też pacjent, który ma takie urządzenie wszczepione, no ma pewne niewielkie ograniczenia. No na pewno nie może być to kierowca zawodowy już, to nie może być nurek głębinowy, to nie może być ktoś pracujący na dużych wysokościach, a więc to również poradnictwo zawodowe wchodzi w grę w przypadku wklepiania takiego urządzenia. A jeżeli ma ratować życie, no to właściwie wyboru nie mamy.
Dokładnie. Serdecznie dziękuję pani profesor. Proszę państwa, warto po prostu wiedzieć więcej na temat kardiomiopatii przerostowej i zapraszam serdecznie do słuchania następnych odcinków w tej serii. Dziękuję pięknie.